Witamy serdecznie. Radio MPL wraca do gry, można byłoby powiedzieć. Mamy gościa w radiu. Przyszedł do nas pan Piotr Szalongowski. Stąd dzisiejsza audycja, którą pierwszy raz transmitujemy na żywo na naszym profilu facebookowym Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej, co da Państwu możliwość zadawania pytań albo włączenia się w rozmowę z naszym dzisiejszym gościem. Nasz dzisiejszy gość jest prezesem Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kresowego. O tym, czym jest to stowarzyszenie i czym są kresy, zaraz nam opowie, ale na wizytówce, na odwrocie znajdziemy jeszcze kilka aktywności, którymi zajmuje się nasz dzisiejszy gość. Oprócz tego przyniósł do biura, przepraszam, nie do biura, tylko do naszej redakcji kilka ciekawych przedmiotów, o których też na pewno nasz dzisiejszy gość z przyjemnością opowie, a Państwa prawdopodobnie to zainteresuje. Witamy, panie Piotrze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Proszę powiedzieć właśnie, co to są te kresy, bo hasło takie popularne w ostatnim czasie, ale jak mamy je rozumieć? Czym te kresy są? No właśnie.
Jeszcze 30% społeczeństwa polskiego w ogóle nic nie wie na temat kresów, więc misja mediów jest tutaj bardzo istotna. Oczywiście mówimy o kresach wschodnich Polski, które już nie należą do Polski, bo zostały po okresie II wojny światowej w wyniku umowy poczdamskiej wyłączone z ziem polskich. To oczywiście są tereny województw, które w czasie II Rzeczpospolitej to były województwa wołyńskie, województwo tarnopolskie, stanisławowskie. Część lwowskiego została u nas jakby, to granica Przemyśla, potem tereny, które należą obecnie do Białorusi i oczywiście Wilno, które w tej chwili należy do Litwy. To jest ta część właśnie Kresów Wschodnich, tam dość sporo Polaków zostało i nasze stowarzyszenie właśnie tym się zajmuje, to znaczy mówieniem o tym, że to były kiedyś ziemie polskie przez setki lat i że są tam jeszcze Polacy, którym należy się jakaś pomoc, a być może w obecnym dość trudnym okresie u nas w kraju, gdzie mamy taki deficyt pracowniczy, to można by było pomyśleć o jakimś takim większym globalnym ściągnięciem właśnie tych osób do Polski. W końcu to są Polacy.
No właśnie, jaki jest cel działania stowarzyszenia i niesienia tej pomocy? Czy tylko możliwość zaciśnienia takiej współpracy zawodowej, czy dostarczanie po prostu pracowników na polski rynek? Taki prawdziwy cel, czy jakieś wzbudzanie resentymentów, bo może niektórzy się boją tego na tamtych terenach, na Ukrainie, Białorusi, że Polacy będą chcieli na przykład przyłączenia pewnych terenów, tak jak my możemy mieć obawy co do Śląska na przykład i działań niemieckich, to czy właśnie mieszkańcy państw Ukraina i Białoruś nie muszą mieć takich obaw co do tutaj naszego zachowania i postępowania?
To znaczy, że chodzi o nasze stowarzyszenie, to nie zajmujemy się tutaj kwestiami chcenia czy niechcenia posiadania tych ziem. Uważam, że granice nie powinny być w żaden sposób naruszalne. Mogłyby tylko to doprowadzić do konfliktów i być może nawet jakichś takich zbrojnych wystąpień. Także od tego jesteśmy jak najdalej. Tu się nic nie powinno zmieniać. Bardziej nam chodzi o tą kulturę, historię, zaszczepianie nawet na naszym terenie, bardziej tak jak powiedziałem na początku audycji, że te 30% osób tak naprawdę nie wie, co to znaczy kresy, nie zna historii Polski z tamtego okresu. Także tutaj taka misja nasza jest właśnie docierać do młodzieży, do osób starszych poprzez różne inwenty, spotkania. Ja jestem też pomysłodawcą swego czasu filmu, który został nakręcony w 2009 roku i dystrybuowany przez taką gazetę Inne Oblicza Historii, wydawnictwa Wiedza i Życie, Zapomnij o kresach, ten film się nazywa. 20-minutówka, którą bardzo często pokazuję, kiedy jestem zapraszany na lekcje historii do różnych szkół, liceów czy gimnazjów jeszcze do niedawna, czy też ostatnich klas szkół podstawowych i muszę powiedzieć, że jest bardzo dobry odbiór tego. Zawsze zadaję pytanie na przykład co to znaczy skrudupa. I muszę powiedzieć, że w Wielkopolsce naprawdę mogę policzyć na rękach na palcach jednej ręki nieprawidłowe odpowiedzi, czy też ich brak. Więc nie jest tak źle. No i, ale to pokazuje też nasz cel. Edukacja, pokazanie tej kultury, współpraca z tymi osobami tam na Kresach, pomoc. Robimy różne zbiórki pomocowe, przesyłamy książki, które gdzieś tam pomagają też utrzymać tą wiedzę na temat języka polskiego. Bo, no, na przykład wysyłam za Zbrucz książki. Wysyłamy nasze jako nasze stowarzyszenie. I tam, jak wiadomo, Polski nie było od ponad 200 lat w zasadzie. Bo to jest granica jeszcze zaborowa. Marchlewszczyzna słynna, czy inne tego typu. A jednak tam cały czas te ogniwa, ogniska polskości kwitną i muszę powiedzieć, że wysyłam do takiej polskiej szkoły weekendowej, gdzie według ostatnich danych uczy się około 135 osób języka polskiego. Czyli jest to no, fajny wynik. Nie? I wysyłamy naprawdę dużo różnych rzeczy. Gazety, książki, takie bieżące czasopisma, żeby mogli jakby cały czas być w kontakcie, w kulturze, wiedzieć, co się dzieje u nas po prostu.
Na pewno przekażemy tutaj kilka egzemplarzy naszej gazety i wtedy tamte rodziny kresowe będą mogły dowiedzieć się, co dzieje się w Mosinie i w Puszczykowie i w okolicy. Będą mogli poćwiczyć sobie, miejmy nadzieję, nasz ojczysty język. O tych Kresach jeszcze chciałem się dowiedzieć, a może przypomniał mi się film, który ostatnio oglądałem. Taki fajny dokument zrobiony przez jakiegoś youtubera, który pojechał do Lwowa. I tam wniosek z tego filmu był taki, że czuł tam się bardziej polsko niż w Polsce.
No to jest jakby indywidualny odbiór każdej osoby. Ja osobiście byłem parę razy we Lwowie. Fakt, śladów tych polskości jest wiele, ale spotykając się tam z Polakami, jeszcze tymi starszymi, słyszałem odmienne zdanie, że raczej się tą polskość tam stara dławić, dusić. Była mowa na przykład o usuwaniu takich okrągłych do włazów, do kanalizacji, gdzie były jeszcze znaczki przedwojenne, tak? Był nabity orzeł i data, tam na przykład 1936. I właśnie osoby tam, z którymi rozmawiałem, mówiły, że sukcesywnie są usuwane, żeby te ślady polskości jakby zatrzeć. No oczywiście teraz słynna sprawa tych lwów z cmentarza Łyczakowskiego, które są w wiecznym remoncie. Najpierw to były jakieś tam skrzynkami obudowane, a teraz zostały w ogóle zdemontowane, bo jedna z członkini naszego stowarzyszenia, Małgorzata Halber, właśnie była na wycieczce kilka tygodni temu we Lwowie i potwierdziła ten fakt. No to tak wszystko pięknie nie wygląda, jak powiedzmy ktoś przyjeżdża i może trafi do jakiejś jednej czy drugiej knajpki czy restauracji, która no, tam polskość jest jakby traktowana w trochę inny sposób, trochę tak handlowo, tak? Bo wiedzą, że przyjeżdża dużo turystów z Polski, no więc nie wypada tutaj mówić, nie, my tu nie chcemy was, nie? No bo w końcu ci turyści przyjeżdżają i zostawiają tam masę pieniędzy. Także to
właśnie w tym kontekście trochę autor tego filmu opowiadał, bo tam właśnie miał dużo do wyboru restauracji i kawiarni z kuchnią polską, a idąc na rynek na przykład w Poznaniu, są włoskie, są, no nie wiem,
tak,
jeszcze jakie,
mołdawskie,
ale mołdawskie, tak, wiele tych kuchni można skosztować, ale ta polska jest tak jakoś, no nie jest tak wyeksponowana ponoć jak właśnie we Lwowie i w tamtych.
Może to taka cecha handlowa, nie? My się nastawiamy na klientów z Włoch, z Niemiec, którzy wiadomo, że przyjeżdżają bogaci, mają dużo pieniędzy i tak samo może to tam działać. Wiadomo, że Polacy są o wiele bogatsi od podprzeciętnego Ukraińca i no, mogą po prostu więcej wydać. I na tym to polega, taki wist handlowy, bym powiedział.
Barszcz ukraiński jest przepyszny, szczególnie gdy go przygotują Ukraińcy. Ostatnio Dima, który mieszka tutaj u nas w kamienicy, a był gościem jednej z pierwszych audycji z Ukrainy do Mosiny. Taką przeprowadziliśmy audycję, rozmawialiśmy z kolegą, przyszedł ostatnio i poczęstował nasz barszczem ukraińskim, ale chyba jesteśmy głodni, skoro tak już zaczynamy rozmawiać o jedzeniu.
Jak wróćmy o jedzeniu, to ja muszę tutaj koniecznie nadmienić bardzo fajne miejsce. Dwa takie miejsca w Poznaniu są Pierożaki i tam pracują kręcąc te pierożki, właśnie Ukraińcy, którzy zostali zaproszeni do pracy do Polski przez właściciela tych pierożaków. I dzięki temu, muszę powiedzieć, no też w jakiś sposób ta kultura idzie, łączy się. Muszę powiedzieć, świetne pierogi, ja osobiście uwielbiam z tym farszem dyniowym, polecam serdecznie. To na narożniku ogrodowej, a półwiejskiej jest jeden pierożek, a drugi bliżej Starego Rynku na Wrocławskiej, z tego co pamiętam.
Polecamy, jeśli dobra kuchnia, warto skosztować. Może w Mosinie też otworzy się kiedyś taki...
Miejmy nadzieję.
Taka pierogarnia. Panie Piotrze, oprócz tego, że pan przyszedł, przyniósł pan ze sobą różne foldery, książki i oczywiście tak. Te sprzęty, to zaraz te najbardziej będzie, tak, interesujące.
Takie męskie sprzęty.
Męskie sprzęty. Te foldery i książki, to co to jest,
więc
które
tak,
przed panem
już,
leżą?
Już opowiadam. Mam w ręku książkę Michała Siekierki, monografię dywizji SS Galicjen. Parę tygodni temu gościliśmy go jako wiceprezesa Stowarzyszenia Upamiętniania Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów we Wrocławiu i był na kilku spotkaniach w okolicy Poznania. Jest autorem tej książki, jest to bardzo szczególna monografia, bo też opowiada nie tylko o historii samej dywizji SS Galicjen, która była dywizją ochotniczą składającą się z nacjonalistów ukraińskich, ale o ich i dalszych losach, a w zasadzie nie tyle jej, bo ona została rozbita pod Brodami przez wojska sowieckie, ale o tym, co się działo z jej żołnierzami w latach 60., 70., nie chciałbym tu zdradzać zbyt wiele, uchylę tylko rąbka tajemnicy, że wielu z nich znalazło się w Anglii, w Stanach Zjednoczonych i tam no, w większości dokonali w spokoju żywota, gdzie no, nie wydaje mi się, że powinni ponieść odpowiedzialność za to, co czynili właśnie na terenie Kresów Wschodnich, nie tylko nawet w stosunku do Polaków, ale też i samych Ukraińców, bo wiadomo, że nacjonaliści ukraińscy mordowali również Ukraińców, którzy ratowali Polaków.
Czyli jak rozumiem, ma to służyć, może nie wiem, czy ma służyć, ale czy ta kwestia pojednania polsko-ukraińskiego w świetle właśnie tej trudnej historii, którą nasze obydwa narody mają, czy ona jest istotna i czy ten cel też jest realizowany przez stowarzyszenie?
Jak najbardziej. Drugim takim materiałem, który mam ze sobą, to jest nasze wydawnictwo. W tej chwili, w tym roku będzie już 76 lat po. To było wydawane w zeszłym roku. Został mi jeszcze jeden w zasadzie egzemplarz. Lada chwila z drukarni przyjadą egzemplarze nowego materiału i w nim znajdziecie, drodzy Państwo, też informacje i o sprawiedliwych Ukraińcach i wiele różnych relacji. Jedna z nich, bardzo ciekawa, którą spisałem będąc u dentysty tak naprawdę i poznałem osobę, która siedziała obok po śpiewnym wschodnim akcencie i dosłownie na tych świstkach, które są w takim gabinecie, spisałem całą relację. Opublikowałem na moim blogu bezprzesady.com i po 3 latach znalazła się rodzina ze Stanów Zjednoczonych. Skontaktowali się ze mną, udało mi się ich skontaktować. Kilka miesięcy później z kolei jeszcze się odezwała rodzina z Polski, bodajże z Kielc, też tej samej pani. Jak widać, umieszczenie nazwiska, historii w internecie powoduje, no to jest potężne narzędzie do kontaktów i warto z niego korzystać. Co ciekawsze, ta rodzina ze Stanów jeszcze dosłała fotografie archiwalne z tamtego okresu. Niezwykle ciekawa rzecz. Też jest właśnie moje pismo z 2009 roku do Rzecznika Praw Obywatelskich, mówiące właśnie o utworzeniu takiego medalu jak Sprawiedliwy wśród Narodów właśnie dla tych Ukraińców, którzy ratowali Polaków. Jest też relacja z Kijowa. W 2010 roku byłem z wystawą Stowarzyszenia Wrocławskiego pokazującą właśnie zbrodnie ukraińskich nacjonalistów na Polakach i Żydach. Tutaj mamy właśnie zdjęcie katalogu, który został wydany z tej okazji w Kijowie. Wołyńska Riezdnia, polskie i jewryjskie żertwy OUNUPA. I no, jest kilka informacji na ten temat. To była taka, bym powiedział, ciężka przygoda. Są zdjęcia pokazujące, jak byliśmy atakowani przez członków Swobody między innymi, czyli tej nacjonalistycznej partii na Ukrainie. Co jeszcze? Jest na przykład materiał o właśnie filmie Zapomnij o kresach, krótki, zachęcający do jego obejrzenia i przedstawiający kulisy jego realizacji. Jest informacja o pomniku w Łężycy obok Zielonej Góry. To jest takie sanktuarium kresowe, gdzie znajduje się bardzo wiele upamiętnień właśnie zbrodni dokonanych przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach. Są, tak jak mówiłem, relacje. Jest bardzo ciekawy materiał naszego członka Adama Ostanka, który jest historykiem i wykłada na Wojskowej Akademii Technicznej. Często bywa na Ukrainie i prowadzi badania na temat właśnie tych wszystkich rzeczy. Polecam ten materiał, bo on mówi o obecności, o obecnych czasach na Ukrainie i odbiorze tych spraw właśnie przez nawet i naukowców. Muszę dodać, że na Ukrainie obecnie obowiązuje taka ustawa, która zabrania mówić źle na temat UPA i Bandery. I jest to, stoi w takiej jaskrawej sprzeczności z ich czynami. Jest to typowo polityczne zagranie uniemożliwiające mówienie prawdy tak naprawdę na Ukrainie i wypowiada się tam anonimowo, znaczy kolega ją zna, ale ona oczywiście sobie nie życzyła z racji obaw o to, co się z nią stanie. Anonimowo wypowiada się, że no, ona wszystko to wie, naukowiec, historyk ukraiński wie i chciałaby o tym mówić, ale ta ustawa jej to blokuje. No bo może się spotkać z represjami, nawet z więzieniem, jakimś karą więzienia włącznie. Także ten materiał będziemy mieli opublikowany, myślę, że w ciągu najbliższych tygodni. Nasze stowarzyszenie będzie go tak naprawdę rozdawało osobom, które są zainteresowane. Ja często tak robiłem, że te egzemplarze, które woziłem ze sobą po szkołach, gdzie były te promocje, zostawiałem w bibliotekach, czy na przykład jakimś takim bardziej aktywnym uczniom dawałem w prezencie. Po to właśnie zbieramy składkę w naszym stowarzyszeniu, czy darowizny, żeby doprowadzać do realizacji właśnie takich rzeczy. A pan redaktor ma tutaj w ręku też ulotkę. Już drugi raz w tym roku robiliśmy akcję na kaponierze rozdawania poznaniakom właśnie tej ulotki, czyli jakby docierania bezpośrednio do szerokiej rzeszy społecznej, żeby się mogli o tym dowiedzieć, poczytać. Nie, oczywiście tam znajdzie pan na drugiej stronie screeny z naszych stron. Na pierwszym miejscu jest informacja o sprawiedliwych Ukraińcach, bo celem naszego stowarzyszenia jest budowanie jedności między naszymi narodami na tych tak zwanych dobrych przykładach, czyli właśnie przykładach, które mogą zbudować, a nie zburzyć. Uczciwych osób, które nawet poświęciły życie w ratowaniu Polaków, bo mamy wśród swoich członków stowarzyszenia członka, którego rodzina została w ten sposób uratowana i on w ogóle dzięki temu istnieje. Jego dziadkowie zostali uratowani przez takiego Ukraińca, który zginął przy tym.
I rozumiem, że ta jedność w postrzeganiu tej wspólnej historii ma doprowadzić do pojednania między naszymi narodami. Tylko dlaczego to jest tak istotne?
Nasze narody no, od setek lat w jakiś sposób współegzystują. Oczywiście świadomość narodowa Ukraińców no, narodziła się tak naprawdę niedawno. Byli zwani wcześniej Rusinami i prawdę mówiąc do tej pory spotykamy jeszcze znajomi, którzy jeżdżą na Ukrainę, spotykają wioski, które nie zdają sobie nawet do końca sprawy, że istnieje jakieś osobne, odrębne państwo. Posługują się my tutejsi, tak? My stąd jesteśmy, nie? No, głównym celem jest oczywiście jakaś taka wspólna działalność, wspólne egzystowanie w pokoju. To jest taki podstawowy punkt programu. My, żebyśmy tam mogli swobodnie przyjeżdżać i wspominać czasy, kiedy Rzeczpospolita tak naprawdę broniła rubieże Europy przed atakami turecko-tatarskimi. A z kolei Ukraińcy wiadomo, że przyjeżdżają w dużej ilości w tej chwili zarabiać do Polski, co nam też idzie na korzyść, ale musimy pamiętać o jednym, że muszą się w tym momencie zachowywać odpowiednio tutaj. Nie może to być takie pewne roszczeniowe zachowanie i no w końcu są u nas gośćmi. Także myślę, że wzajemne zrozumienie dopomoże tutaj w wielu naszych obopólnych relacjach polsko-ukraińskich i to też jest jeden z celów naszego stowarzyszenia.
I jako stowarzyszenie uważacie, że jest to możliwe, pomimo że właśnie te kresy są tak rozrywane trochę między tą cywilizacją wschodnią, a tą zachodnią.
Tak, tak, jest to możliwe. To jest wszystko tak naprawdę dobro poszczególnych jednostek, osób, które będą starały się realizować to pomimo jakichś tam sugestii, że nie wiem, mówi się, że Ukraińcy wszyscy są tacy, a Polacy są tacy. Wiadomo, że chodzą te legendy o tym, że to na terenie Niemiec, tak, że jak chcesz znaleźć swój kradziony samochód, to jedź do Polski, nie? O Ukraińcach też się źle mówi. Nie można generalizować, bo to jest podstawowy błąd w ogóle wszystkich działań takich, gdzie potem następuje negacja danych narodów, nie? To musimy z tym walczyć i to jest taki, bym powiedział, główny cel naszego stowarzyszenia.
A czy są jakieś siły, czy zaobserwował pan takie, które starają się właśnie pokłócić nasze narody i czy to białoruski z polskim, czy ukraiński z polskim?
No wszystkie, tak naprawdę wszystkie ruchy nacjonalistyczne temu służą, nie? Bo nacjonalizm zawsze mówi, to ten nasz naród jest najlepszy, a cała reszta to w najlepszym wypadku może być tolerowana, powiedzmy. Dlatego podkreślam tutaj, i zresztą jestem wrogiem nacjonalizmu w jakichkolwiek, nieraz o tym mówiłem w różnych audycjach, i podkreślam to, że trzeba młodzieży o tym mówić. Prawidłowa definicja nacjonalizmu i patriotyzmu. To też jest umieszczone na moim blogu. Wytłuszczone, można powiedzieć, nacjonalizm według tej definicji PWN-u to jest umiłowanie danego narodu ponad innymi. Czyli to już pokazuje pewne pejoratywne znaczenie tego słowa. A patriotyzm to jest umiłowanie ojczyzny, w której mieszkamy. I tu nie ma podziału na tych ludzi czy tamtych. Tak? Możemy dobrym patriotą był na przykład admirał Unruk. Tak, tak naprawdę człowiek, który służył w cesarskiej marynarce podczas I wojny światowej. Stał się Polakiem, oddał serce i całą swoją osobowość narodowi polskiemu. W wyniku wybuchu wojny 1 września był dowódcą floty polskiej. Powiedział taką sentencję, bardzo istotną. Od 1 września zapomniałem języka niemieckiego. Czyli pokazał wyraźnie, gdzie jest jego serce. Co więcej, w obozie jenieckim rozmawiał przez tłumacza z Niemcami, chociaż przecież no, jako Niemiec znał perfekcyjnie język niemiecki. No wielki człowiek dla mnie, a Niemiec.
No tak, ale nacjonalizm, a narodowość, to czy to nie to samo? Nacja, naród, czy na pewno musi mieć nacjonalizm pejoratywne znaczenie?
No niestety w obecnych czasach
może tą definicję mamy podmienioną i znaczenie tego słowa, a być może w prawdziwym słowa tego znaczeniu może nie jest wcale to groźne.
A jakie jest prawdziwe znaczenie tego słowa? Prawdziwe znaczenie tego słowa jest takie, jak ludzie go interpretują. Jeżeli ludzie interpretują to jako wyższość swojego narodu nad innymi, mamy negatywne znaczenie.
Jeśli kocham swoją rodzinę, to nie wyklucza się to z tym, że nienawidzę rodziny sąsiada.
Ale to akurat nie ma tutaj nic do...
Dobrze, tak trudny powiem... temat, faktycznie kwestia znaczenia słowa nacjonalizmu.
Porównanie rodzin dwóch, tak, no to nadal jakby pokazuje jedno. Pan podał tutaj przykład, jeśli kocham, czyli tak naprawdę zasięgnął pan w tej swojej interpretacji z definicji patriotyzmu w tym momencie. Nie z nacjonalizmu. Bo powiedział pan kocham. Nie powiedział pan wywyższa moją rodzinę nad inne. Także jakby potwierdza pan tutaj, że warto głęboko analizować te definicje i głęboko zanalizować źródło, słowotwór i to, co chcemy przez to przekazać. Zawsze będę przeciwny temu, żeby uważać jakikolwiek naród na świecie gorszy od mojego. Bo dlaczego? Nie ma takiej opcji, żeby mój naród był najlepszy we wszystkim. Na pewno każdy naród ma swoją taką cechę, która jest wiodąca i z której my jako Polacy możemy na przykład czerpać. Na przykład Niemcy. Na przykład Niemcy. No, wszyscy wiemy, ten Ordung, nie? Ludzie się śmieją z tego. Mówi się Ordung muss sein, nie? Czyli taka, bym powiedział, że oni bardzo dbają o ten porządek, nie? Ale to jest pozytywna też cecha, nie? I zgadza możemy się z tego wyciągać korzyści.
Oczywiście, każdy naród ma coś ciekawego i wnosi do tej naszej wspólnoty europejskiej, można byłoby dumnie powiedzieć. My
Tak
Polacy
jest.
też coś wnosimy, oczywiście. Dobrze, to zakończmy może tą część rozmowy o patriotyzmie i nacjonalizmie. Przejdźmy może, jeśli pan Piotr pozwoli i zechce zaprezentować naszym słuchaczom i widzom dzisiaj te urządzenia, które pan ze sobą przyniósł.
Tak, to jest w zasadzie treść trzeciej publikacji, którą tu przyniosłem. Jest to broszura pewnego wydarzenia, które miało miejsce w 2017 roku. Mianowicie zaprosiłem do Poznania jako współorganizator takiej konferencji na temat obronności pana profesora Romualda Szeremietiewa. Nie był jedynym gościem. Było obecnych jeszcze parę innych ciekawych osób, między innymi Ania Maria Siarkowska, która wiadomo, że jest też, przynajmniej była w Komisji Obrony Narodowej. Pan Romuald Szeremietiew, Adam Ostanek, był Marek Gąska, specjalista i ekspert prawa konfliktów zbrojnych. No i cóż, o czym mówiliśmy podczas tej konferencji? Mówiliśmy o obronności Polski i wpływie posiadania broni, czy też umiejętności posługiwania się bronią na wzrost świadomości potrzeby obrony kraju, no i oczywiście samych umiejętności. No i cóż tutaj przyniosłem do studia? Przyniosłem moje dwa rewolwery, bo jestem sędzią sportowym, prowadzącym, mam uprawnienia prowadzącego strzelania i też jestem zawodnikiem sportowym. I właśnie dlatego posiadam ową broń. Mamy tutaj rewolwer centralnego zapłonu i rewolwer bocznego zapłonu. Rewolwerem bocznego zapłonu jest niemiecki rewolwer Arminius 7.
Możemy pokazać, który to i przybliżyć tak, do kamery trochę.
To jest ten rewolwer. Jest na taką amunicję. To jest amunicja sportowa kalibru 5,6 mm na polskie albo 0,22 w nomenklaturze w calach. Tutaj akurat ten bębenek jest, jak można zaobserwować, na 8 sztuk amunicji. Ciekawostka, no bo wiadomo, wszyscy kojarzymy rewolwer, że wchodzi tylko 6. Nie? No to w przypadku małej amunicji właśnie można zastosować większą ilość amunicji wchodzącej do bębenka. Drugim rewolwerem jest rewolwer centralnego zapłonu kaliber 38 Special amerykański Smith & Wesson. I tutaj też ciekawostka, bo mamy 5 komór, jak widać. I tutaj mam ze sobą amunicję sportową, taką ze ściętym czubkiem. Zaraz wytłumaczę, na czym to polega. Amunicja tego typu jest stosowana do strzelań sportowych z uwagi na to, że ten ścięty czubek, ta ołowiana tutaj kulka powoduje idealne koło na tarczy strzeleckiej, co w przypadku oceny strzelania ułatwia pracę sędziów, ponieważ no, są w stanie rozróżnić bardzo dokładnie przestrzeliny, gdzie padają. Także to są właśnie takie dwa urządzenia. Akurat jadę na strzelnicę do Opalenicy niedaleko i pozwoliłem sobie zaprezentować właśnie moją broń sportową. Tu jest amunicja 38 Special, a tu jest amunicja 22 Remingtona. Ta jest czeskiej produkcji, ta Remingtona amerykańska.
I to jest pana pasja i hobby. I skąd ono się wzięło? Skąd się wzięło to zainteresowanie i ta pasja?
Zainteresowanie i pasja to ciężki taki, bym powiedział, trudne pytanie w pewnym sensie, bo ja już od 90-tych lat gdzieś tam strzelałem w różnych układach, mając wielu znajomych, którzy się tym zajmowali, ale tak naprawdę od 2012 roku zacząłem już tak moją naprawdę solidną przygodę z tąże pasją. Powód? Wydawało mi się, że na początku będzie to chęć posiadania broni jako takiej. A się okazało, że kiedy zacząłem wchodzić w ten temat, to tak naprawdę sobie niedawno załatwiłem. złożyłem papiery na posiadanie broni tej sportowej, bo poczułem pewien taki szacunek w ogóle do faktu posiadania tego narzędzia, jako narzędzia, które generalnie jest przeznaczone do odbierania życia, powiedzmy. No jednak w wyniku tego, co robię, sportowych działań, musiałem jakby przejść do tego posiadania broni, ponieważ żeby osiągnąć jakieś lepsze efekty, trzeba mieć swój egzemplarz, z którego się strzela często. Ten jest pewna powtarzalność. No, zgrywamy się z nim w sposób idealny. Samo uprawianie tego sportu jest o tyle ciekawe, że oczywiście poza tymi funkcjami proobronnymi, czyli faktem, że możemy, jest to sport proobronny, tak, pewne przygotowanie, umiejętność do obrony, czy to swojego ogniska domowego przed napadem, powiedzmy, jakichś bandytów, to jest to, to też umiejętność przydatna do formacjach militarnych, tak, wojskowych. Ja jednak tutaj skoncentrowałem się na tych sportowych cechach posiadania broni, mianowicie przy uprawianiu tego typu sportu zwiększamy nasz stopień koncentracji, umiejętności koncentracji, bo wbrew pozorom trafienie w samą tarczę nie jest tak łatwe, jak widzimy na filmach. Tak? Jest wiele filmów, gdzie tam taki Rambo strzela z biodra i trafia od razu tam, nie wiem, iluś tam napastników, nie? Są różne śmieszne wersje, bo to inaczej tego nie można odebrać, że tam pada pokotem z 20 osób, co naprawdę jest nierealne. No i oczywiście szkolimy też siebie w tym procesie wyciszenia się, koncentracji, samodyscypliny, oczywiście jakichś, powiedzmy, manualnych czynności związanych z samą obsługą broni. No i oczywiście chęć, wiadomo, trafienia 20 razy w 20 dziesiątek, co wcale nie jest takie proste. Mi się udało osobiście najlepszy efekt, jeżeli chodzi o dziesiątki, mieć podczas jednego strzelania 11 dziesiątek, no i kilka dziewiątek. Generalnie wynik oscylował w granicach 189 punktów na 200, nie? No, ale to mi się raz tak udało, nie? Gdzie naprawdę bardzo intensywnie ćwiczyłem, żeby właśnie osiągnąć ten wynik, było dużo treningów i tak dalej. Teraz oczywiście mniej to robię, staram się zajmować głównie propagacją samych sportów strzeleckich, pokazując, że to nie taka broń, ten rewolwer sam zabija, tylko musi być ten drugi element, czyli człowiek, który chce tego dokonać. I często rozmawiam z osobami, które mówią, boję się broni. Nie? Wiesz, a noża się też boisz? No nie, noża się nie boję. To też jest broń. A pałki, a siekiery, a kija, to też jest broń, bo może zostać użyta również do tego złego celu. I to nie predestynuje tegoż właśnie urządzenia do tego, że on sam z siebie, nie wiem, zabije kogokolwiek, tylko ono musi być ten drugi czynnik, czyli człowiek, który chce zrobić to, co chce zrobić. Nie? My używamy tej broni do celów sportowych, strzeleckich, a przy okazji no, posiadamy tą umiejętność posługiwania się nią. Kiedyś w jednej z audycji radiowych miałem takie pytanie od pani dziennikarz właśnie, gdzie spytała mnie już poza w zasadzie nagraniem, już poza studiem, w zasadzie po co tak propaguje te sporty strzeleckie w sensie takiej...
O to chciałem zapytać, ale tym razem w trakcie audycji, a nie po, tylko właśnie po co.
Aha, więc oczywiście sportowa sprawa, a druga sprawa, taki zdaniem dość plastyczny przykład podałem. Proszę sobie wyobrazić, wytrąca pani broń jakiemuś przeciwnikowi, bandycie, który chce gdzieś tam panią w ciemnym zaułku złapać i zrobić krzywdę. No i co dalej? Bierze pani tą broń do ręki i umie pani ją, nie wiem, odbezpieczyć, sprawdzić w ogóle, czy jest amunicja. No w przypadku rewolweru jest to trochę prostsze, ale i tak, będąc na strzelnicy wielokrotnie i dając tą broń do ręki, na przykład ten rewolwer ma odblokowanie bębenka tutaj, a ten ma zupełnie inaczej, tak? I wielokrotnie doświadczam tego, że jak ktoś strzela na przykład tylko z tej broni, to potem już nie umie odblokować tego bębenka w drugiej. Czyli po prostu zwykłe czynności manualne. Także ja stawiam bardziej na aspekt taki, żeby jak najwięcej osób trafiło na strzelnicę, postrzelało sobie, nauczyło się obsługi tej broni. Być może, oby nie przyda im się to kiedyś w przyszłości. A z tej grupy być może wyłonimy też osoby, które będą zainteresowane samymi sportami strzeleckimi, trafią do nas do klubów i będą się jakoś samodoskonalić w tym momencie. Także pani, muszę przyznać, zrozumiała ten aspekt i stwierdziła, że faktycznie to by było bardzo przydatne. Także podkreślam jeszcze raz, nie jestem wcale za jakimś ogólnym, takim bezrozumnym wręcz dostępem do posiadania broni, bo ten dostęp jest. To jest oczywiście bardzo długa i skomplikowana procedura, ale i bardzo dobrze, że ona taka jest, bo dzięki temu możemy wyłonić spośród tych ludzi, którzy chcą mieć tą broń, takich, którzy ich jej mieć nie powinni. Po drugie, takim głównym warunkiem, no to jest oczywiście niekaralność. I tutaj muszę też napomknąć o takiej sytuacji, gdzie kiedyś pokazuję legitymację posiadacza broni takim paniom na wyjeździe i jedna z nich bierze do ręki tą legitymację i mówi: a, to ty jesteś bandytą. Proszę sobie wyobrazić to, tak? Gdzie ja musiałem przejść szereg procedur i co więcej sprawdzenie w rejestrze niekaralności, czyli dokładnie odwrotnie, jak ona to rozumiała. Skąd się wzięło to jej określenie? Oczywiście z czasów komunistycznych, gdzie mówiono wprost, że broń może posiadać milicja, UB, wojsko, a jak ktoś ze społeczeństwa posiada, to znaczy, że jest bandytą. Także jak widać, mamy bardzo wiele jeszcze do zrobienia, żeby przebić się przez tą świadomość społeczną, że samo posiadanie broni to jeszcze wcale nie oznacza, że ktoś ma jakiekolwiek złe cele czy myśli.
I zamierza pan to robić w sposób taki, żeby propagować też dostęp, może nie dostęp do broni, ale umiejętność posługiwania się bronią, biorąc udział w tegorocznych wyborach. Kandyduje pan do Sejmu, tak? Bo tutaj widzę na pana ulotce lista numer 2, Prawo i Sprawiedliwość, numer 14, nie wiem, czy dobrze odczytuję.
Tak.
Będzie można zagłosować na pana w tegorocznych wyborach i to jest jedno z haseł, z którym idzie pan, jak rozumiem, w tych wyborach, właśnie żeby ten dostęp do broni może nie był aż na taki duży, ale żebyśmy potrafili się posługiwać bronią.
Żebyśmy się oswoili z samym faktem posiadania tej broni. Tu jest dużo do zrobienia. Kultura posiadania w broni w Polsce upadła. Przed II wojną światową to wyglądało zupełnie inaczej. Istniało bardzo wiele środowisk strzeleckich, klubów strzeleckich. No sam fakt zdobycia w Wielkopolsce niepodległości zawdzięczamy między innymi właśnie tej kulturze sokołów, tak? No i próbuje się tutaj, że tak powiem, zmierzyć z tym taką niechęcią i nieświadomością społeczną na temat posiadania broni. A oczywiście takim kluczowym aspektem mojego startu to jest fakt zbudowania strzelnicy miejskiej, bo proszę sobie wyobrazić, że w Poznaniu nie ma takiego obiektu. Mamy piękne boisko piłkarskie, a strzelnicy miejskiej nie ma. Tymczasem w Wielkopolsce jest najwięcej związków strzeleckich w Polsce. We Wrocławiu są dwie strzelnice, jest olimpijska i jeszcze jedna miejska strzelnica. W innych miastach też takie obiekty się znajdują, u nas go nie ma. Są w zasadzie tylko obiekty takie komercyjne, nie? Czyli prywatne.
W Mosinie jest strzelnica Bractwa Kurkowego na pobliskim Pożegowie, Ludwikowie chyba.
Tak. Miałem okazję być tam, tylko że te strzelnice tego typu są ograniczone pewnymi aspektami technicznymi. Nie można strzelać z bardzo wielu różnych rodzajów broni. Generalnie strzelamy tylko z broni bocznego zapłonu, tak zwanych KBKS-ów.
Rozumiem. Czyli z tych urządzeń, które pan
z
dzisiaj...
Z tego jak najbardziej, tak? Bo to jest boczny zapłon. Z tym już by było gorzej.
Rozumiem, ale mamy coś tutaj w naszej gminie, gdzie można byłoby pewne...
No już od czegoś można zacząć.
Od czegoś można zacząć, tak. Strzelnica niewielka, ale jest. Czy oprócz, a może bo umiejętność posługiwania się bronią, co pan zaznaczył, powoduje taki wzrost trochę poczucia bezpieczeństwa, ale czy tak jak w tamtych czasach i teraz przełożyłoby się w przypadku jakiegoś realnego konfliktu, takiego zbrojnego na... No, na jakieś poprawienie bezpieczeństwa, no te wojny trochę w tej chwili inaczej wyglądają niż te 100 lat temu. Być może powinniśmy uczyć obsługi dronów, żeby zwiększyć bezpieczeństwo tutaj takie narodowe, bo może te urządzenia tutaj się zmieniają.
Tutaj trochę pana zaskoczę. Ja na swoim blogu tłumaczyłem też taką opowieść osoby, która przeżyła w Bośni na początku lat 90. okrążenie przez ponad pół roku w mieście, które było odizolowane, otoczone przez wrogich, jakąś tam wrogie oddziały. I proszę sobie wyobrazić, że problemem nie była walka z tymi, nie wiem, tam komandosami czy jednostkami regularnymi tej armii, która trwała w okrążeniu dookoła tego miasta. Walczono z wewnętrznym problemem. Mianowicie ludzie, którzy uznali, że łatwiej jest, nastąpiła anarchia, pewien rozpad funkcji społecznych w tymże właśnie mieście. I znalazły się grupy ludzi, którzy po prostu przemieniły się w takie bandy chodzące i obrabowujące innych w celu tym, żeby po prostu przeżyć. Nie? Często zdarzało się tak, że po prostu napadali i mordowali tych ludzi. I ten człowiek, który tą relację przekazywał, powiedział wyraźnie, że oni przeżyli tylko dlatego, że było ich 15 w rodzinie i mieli 4 jednostki broni, 4 sztuki broni, tak? 2 kałasznikowy i jeszcze jakieś 2 inne, już teraz nie pamiętam. I dzięki temu przez te pół roku przetrwali.
Nie wiem, czy podobna sytuacja nie była też w Polsce. Kojarzę nazwę takiej ulicy w Poznaniu, Straży Ludowej. I to chyba były takie straże, które właśnie pilnowały w momencie rozpadu państwa, tych właśnie takiego bezpieczeństwa. Nie wiem, czy to nie było właśnie...
To w zasadzie jest, wydaje mi się, pokrewne wszystkim sytuacjom na całym świecie takich konfliktów zbrojnych. To, co się dzieje w tej chwili na Ukrainie. Teraz już może mniej, ale te 2-3 lata temu było to jakby bardziej widoczne. Nie? No to ta anarchizacja takich miast, gdzie przestała funkcjonować policja, wojsko z jakichś przyczyn też znikło, no i wchodziły różne bandy, które po prostu grabiły. Także często spotykam się właśnie z takim stwierdzeniem osób, które się nie znają, jakby nie dysponują właściwą wiedzą, że no ale przecież z taką bronią nie będziesz walczył z komandosami.
Oczywiście, też tak pomyślałem.
Nie. Oczywiście, że nie. To nie po to. To nie po to. Zresztą oby oczywiście nigdy do tego nie doszło, to po pierwsze. Po drugie, wspomnę tutaj spotkanie z panem Romualdem Szeremietiewem. Jego idea jest zupełnie inna. Przykład Szwajcarii. Państwo, które od już 110 lat jest państwem neutralnym. Dlaczego jest państwem neutralnym? Hitler jak najbardziej chciał podbić Szwajcarię, tylko sztab główny, który miał zlecenie przygotowania takiego ataku na Szwajcarię, przekazał mu jasną i prostą informację. Podbijemy, oczywiście stracimy 200 parędziesiąt tysięcy żołnierzy w wyniku działań zbrojnych i potrwa to tyle i tyle miesięcy. Mały 4-5-milionowy kraj, ale doskonale zorganizowany, uzbrojony i przygotowany do obrony. Sygnał jest bardzo prosty. Jeżeli doprowadzimy do podobnej sytuacji w Polsce, że będziemy wysyłać na zewnątrz sygnał, jesteśmy gotowi. Proszę bardzo, nasze społeczeństwo ma lekcje przysposobienia obronnego, wszyscy umieją posługiwać się bronią. Tak jak mówię, nie muszą posiadać, ale mamy magazyny, w każdej dzielnicy są magazyny broni, które mogą zostać wydane do obrony. Według idei i teorii pana Szeremietiewa na przykładzie Szwajcarii może to w zupełności wystarczyć. Czyli może nie dojść w ogóle do użycia broni, kuriozalnie poprzez właśnie umiejętność globalną, taką umiejętność jej obsługi.
Vis spacem parabellum, przypomniała mi się taka maksywa. Chcesz pokoju, szykuj się do wojny.
Brawo, brawo. To jest właśnie bardzo często powtarzana maksyma właśnie w środowiskach strategów wojskowych, którzy zdają sobie sprawę, że czasami zapobiegnięcie działaniom i konfliktom zbrojnym może właśnie tak właśnie wyglądać.
Przy czym w tej chwili jest chyba większa broń masowego rażenia, media, które powodują, że nie wiadomo, po której stronie stanąć w konflikcie, który się pojawia na świecie. Ale to inna sprawa. My mamy tutaj media lokalne. Nie jesteśmy mediami masowego rażenia lokalnego, co najwyżej.
I takie, prawdę mówiąc, bardziej wolę, bo nie koncentrujemy się na jakiejś takiej globalnej polityce, jakichś takich ideach, na które naprawdę my jako osoby takie działające tu i teraz mają naprawdę mały wpływ. Ja, tak jak mówię, startuję dlatego, że chcę zrobić coś dla środowisk, w których od lat funkcjonuję. Tak? 14 lat zajmuję się kresami, strzelectwem, tak konkretnie bym powiedział profesjonalnie 7 lat. No i też dochodzą do mnie wiele sygnałów też z Mosiny i od kolegów z czapu.
No właśnie, co dla Mosiny?
No, koncepcja jest bardzo prosta, nie? I to nawet nie tyle, że dla Mosiny, to przy okazji Mosina zyska, ale nawet dla mnie, tak? Ja 2 razy dziennie przyjeżdżam do moich teściów na drugą stronę Warty. Już w wyborach poprzednich samorządowych jednym z moich takich głównych aspektów i postulatów było zbudowanie przynajmniej jeszcze jednego mostu na Warcie. Bo wbrew pozorom, gdy powstanie most tutaj, który umożliwi komunikację między Mosiną a Czapurami, tak? No to mi będzie łatwiej się przebić wtedy przez most od Starołęki na Zamenhofa do moich teściów, tak? No bo cały ten ruch się przekieruje. No. Ja wiem, to jest trochę takie, bym powiedział, prywatne podejście, ale ze skutkiem pozytywnym dla szerszej grupy społecznej. I muszę powiedzieć, że kiedy wspomniałem o tym, to bardzo, bardzo duży taki pozytywny oddźwięk się znalazł. Wiem, że takie plany budowy mostu jak najbardziej istnieją, ale cały dowcip polega na tym, że lepiej mieć kogoś swojego tam u góry, który będzie za tym chodził i nie dawał żyć urzędnikom, żeby w końcu wygrzebali gdzieś te parę złotych na budowę tego mostu, niż zdać się na bliżej nieokreślone obietnice, bliżej nieokreślonych urzędników, że tak, no bierzemy to pod uwagę w jakimś tam budżecie, że gdzieś ten most kiedyś może i powstanie. Tak naprawdę sytuacja wygląda bardzo prosto. Jeżeli nie ma oddolnej inicjatywy popartej działaniami, no przedstawiciela tejże właśnie inicjatywy, czyli w tym przypadku posła, no to możemy długo sobie poczekać na efekty jakichkolwiek prac urzędów.
I możemy tutaj trzymać pana za słowo. Przypomnę,
jak najbardziej.
Że rozmawiamy z panem Piotrem Szelongowskim, prezesem Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kresowego, który oprócz tego zamierza właśnie w tych wyborach wziąć udział z ramienia partii PiS i właśnie nam tutaj zagwarantował, że będzie wspierał inicjatywę budowy mostu między Czapurami a Luboniem chyba, tak? Ale to też
ale
gmina...
To środowisko Puszczykowo-Mosina, wtedy wszystkie te osoby tu mieszkające będą miały łatwość komunikacyjną, już przebicia się na drugą stronę Warty, jak najbardziej zwiększy się to.
Mosty są potrzebne, a na tym odcinku...
Nie pan, generalnie powiem panu szczerze, że moim zdaniem powinny powstać 3 mosty na Warcie. Jeden taki stricte wewnętrzny w Poznaniu, no jest nawet zbudowany przyczółek tam w okolicy ulicy Nomen Omen Szelongowskiej. Ten tutaj i oczywiście 4. rama, czyli most w okolicy tam tego wiaduktu kolejowego Owińska-Czerwonak. No i to by było idealne, tylko skąd na to wziąć pieniądze? Nie wiem, nie jestem jeszcze posłem, więc nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, ale na pewno jak nim zostanę, to mogę śmiało obiecać ze 100% pewnością, że zrobię wszystko, żeby się dowiedzieć, skąd wziąć te pieniądze.
Oprócz tego wspieranie podnoszenia umiejętności strzeleckiej albo ich budowanie, bo raczej jako społeczeństwo nie mamy chyba tej umiejętności i na tle Europy wyglądamy zdecydowanie
kiepsko.
Tak. Kiepsko.
Bardziej nawet w tej chwili, wie pan, kultura i propagacja tej umiejętności. Nie? To już, powiedzmy, wystarczy to, że jak dotrę do jakiegoś środowiska szkolnego, opowiem o tym i znajdzie się 1 czy 2 osoby z tego środowiska, które zechcą uprawiać, to już będzie duży sukces.
No właśnie, ale co wtedy mają zrobić? Jak już zechcą, to co dalej?
Możliwości jest bardzo wiele. Ja jestem z zawodnikiem sportowym klubu wojskowego WKS Grunwald. Mamy bardzo dobrze przygotowane strzelnice. Do tego celu jest strzelnica pneumatyczna, od której zaczynamy jakby szkolenie zawodnika. Osoba, która ma 13 lat, może już zacząć uprawiać te sporty strzeleckie. Jest oczywiście strzelnica kulowa 25-metrowa do strzelań pistoletowych. Ja w swoim stowarzyszeniu mam sekcję strzelecką, gdzie udaje mi się też przygotowywać osoby do już te, które, no to już są starsze osoby, wiadomo, dojrzałe życiowo i po prostu zgłaszają się do mnie, chcą przejść ten proces, tryb otrzymania po prostu pozwolenia na broń. Tutaj współpracujemy ze Stowarzyszeniem Braterstwo EU. To jest stowarzyszenie również z Wrocławia, czyli też z konotacjami kresowymi, korzeniami. Wielu członków ma właśnie takie korzenie, zresztą sędziowie tam też, z którymi się czasami spotykam. No i to jest chyba najtańsza wersja właśnie posiadania, dojścia do tego, żeby posiadać już pozwolenie na broń.
A w ostatnim czasie zrobiła się taka moda, nie wiem czy dobrze powiem o co chodzi, ale tak zaobserwowałem, pistolety na kulki ASG.
A tak, tak.
Czy one też, czy to też jakoś przyczynia się do wzrostu umiejętności obsługi broni? Czy to jest może tak jak z tą bronią pneumatyczną, jakiś taki pierwszy krok?
Tu są zdania oczywiście bardzo podzielone. Ja uważam, że sam fakt istnienia takiej zabawy, takiego sportu jest fajny, bo oczywiście też w jakiś sposób propaguje strzelectwo. Tutaj bardziej jest mowa o takich dynamiczno-taktycznych działaniach, tak, gdzieś tam w terenie. Zresztą ASG wywodzi się tak naprawdę z Japonii, gdzie po II wojnie światowej Japończykom odebrano całkowicie możliwość posiadania armii. No i Japończycy wpadli na genialny sposób, tak jak kiedyś zresztą Niemcy, gdzie nie mogąc szkolić swoich jednostek partnernych, budowali sobie takie czołgi z tektury i tak tam strategicznie i taktycznie próbowali się szkolić. No to Japończycy wpadli właśnie na taki genialny pomysł, że sobie zbudują taką niby zabawę, a i tak będą wykonywali pewne czynności szkoleniowe, które mogą potem się przydać. Także jak widzimy, tych podstępnych działań jest wiele.
Czyli co do zasady jest chyba podobnie, mam wrażenie.
Chyba tak, chyba tak.
Panie Piotrze, ma pan jeszcze w klapę wpiętą taką odznakę. O ile dobrze się przyjrzałem i odczytałem, jest tam napisane, jestem pro-life.
Tak,
tak. Tak, dobrze odczytałem. Proszę opowiedzieć nam o tej odznace.
To jest bardzo ważna rzecz, ochrona życia poczętego od wielu, wielu lat. Też walczę o to i mówię, miałem sytuację taką w rodzinie, że moja ciocia właśnie miała dziecko niepełnosprawne i kochała je no, niesamowicie. Też pisałem na ten temat na moim blogu Miłość Matki, taka prawdziwa. I mówienie o tym, że takie dziecko nie ma się urodzić, dla mnie jest zupełnie jakieś niepojęte.
Widzę,
obserwując po prostu to, jak ona to, jak kochała Anię do tego 10 roku życia, bo Ania zmarła, mając 10 lat, no nie pojmuję, jak można chcieć zabić życie ludzkie.
Mówi pan też to jako ojciec dwójki dzieci.
Tak.
Tak, tutaj też na wizytówce można przeczytać. I zmierzył się pan i spotkał z tym w swoim życiu prywatnym, stąd taka plakietka i przynależność do takiego ruchu.
Tak, staram się być na każdym marszu, który się odbywa w Poznaniu. Już tam taki cykl był marszy w 2009 roku, 9 marszy, czyli 9 miesięcy ciąży. Też wtedy demonstrowaliśmy to, żeby mówić o tym i pokazywać, jakie to jest ważne. Ja myślę, że trzeba na pewno zmienić system edukacyjny, czyli pokazywać od najwcześniejszych lat dziewczynkom i oczywiście chłopcom też jak najbardziej, czym jest życie ludzkie. Że to nie jest takie prosta decyzja, że ktoś podejmuje decyzję, bo nie wiem, bo to jest moje ciało i mogę z nim zrobić wszystko. Nie mówię o tym, żeby jakoś, nie wiem, restrykcyjnie karać takie osoby, które już podejmą takie decyzje, bo to jest oczywiście też błąd i to duży, ale trzeba dotrzeć do tej osoby i przekazać jej pełną świadomość tego, co robi. I ona musi się z tym zderzyć. A obecne środowiska właśnie te proaborcyjne starają się tak naprawdę doprowadzić do sytuacji, w której kobiety do końca nie wiedzą, co robią. Była taka takie badanie przeprowadzone na ulicach, to podkreślam, bardzo istotne. Pytano panie, w jakim miesiącu można już, że tak powiem, usunąć dziecko. No była mowa oczywiście maksymalnie, tak, że 4 miesiące. I następnie badanej kobiecie, której zadawano to pytanie, pokazywano model płodu dziecka, tak? I tu już było zupełnie inna odpowiedź. Kiedy kobieta widziała, co chce zabić, co chce usunąć, że zmieniała zdanie. Czyli pokazuje to na jedno, że edukacja, no to znaczy, że ona nie wiedziała tak naprawdę, co chce zabić. Czyli edukacja w tym temacie jest bardzo, bardzo kulawa i trzeba to zdecydowanie zmienić. I myślę, że wtedy nie byłoby żadnego problemu z tym, jaką decyzję by kobieta podejmowała, mając taką do rozwagi sytuację. Zresztą dodam, że osobiście, prywatnie poznałem znajomą, tak, która dokonała aborcji. Konsekwencje tego nosiła przez całe lata. Ona ciągle tym żyła. I dlaczego o tym się nie mówi? Dlaczego się nie mówi o tym, ile psychicznych problemów wynika właśnie z tego, co człowiek zrobi pod wpływem pewnych emocji, nacisków być może, a potem całe życie jakby jest nie takie, jak być powinno.
Tak, to jest ważny temat i pewnie długo jeszcze moglibyśmy rozmawiać i jeszcze więcej na ten temat powiedzieć, ale może innym razem, może nie jest pan Piotr, może pierwszy, ale nie ostatni, miejmy nadzieję, gościem naszego radia. Mamy też tutaj jeszcze takie hasła na pana wizytówce. Należy pan do ruchu Światło i Życie, Kościół Domowy,
tak,
oraz należy do Stowarzyszenia Katolickich Przedsiębiorców Talent.
Tak.
O tym może przedsiębiorczości, bo to też jest przecież ważna sfera życia, gospodarka. Jak pana zaangażowanie w to stowarzyszenie się przejawia?
Oczywiście spotykamy się raz.
I dlaczego katolickie? Katolicka przedsiębiorczość. Dlaczego to te powiązanie tych dwóch tutaj?
Bo jest to formacja. Jest to formacja. Spotykamy się raz na miesiąc w katedrze na mszy świętej. Następnie wspólnie jemy śniadanie i rozpatrujemy problemy etyczno-moralne związane z prowadzeniem działalności biznesowej. Próbujemy doprowadzić do sytuacji w tym gronie, że ta etyka i moralność chrześcijańska, katolicka ma się przekładać też na to, co robimy w życiu, zarabiając pieniądze, żeby te zarabianie pieniędzy nie przysłoniło całkowicie tych ważnych, najważniejszych, kluczowych działań w stosunku do drugiego człowieka. A nie jest to proste. Nie jest to proste. To jest ciągła walka. To nie jest tak, że ja już jestem jakiś, nie wiem, anioł, tak, i wiem wszystko na ten temat. Ciągle co dzień borykamy się z tymi samymi decyzjami w rozmowach handlowych, żeby traktować partnera handlowego jako naprawdę osobę z krwi i kości, tak samo jak siebie, nie? To jest właśnie kluczowe w tym wszystkim, żeby to najważniejsze przekazanie Jezusa realizować w życiu codziennym, tak? Miłuj bliźniego swego jak siebie samego.
Czyli Ewangelię można traktować jako poradnik biznesowy też.
Tak, tak. W tym odczuciu jak najbardziej, i muszę powiedzieć, nasze spotkania obfitują bardzo wieloma, bardzo ciekawymi spostrzeżeniami i są budujące. Naprawdę zapraszam serdecznie wszystkich tych, którzy chcą się coś więcej o tym dowiedzieć i zmienić swój sposób prowadzenia biznesu.
W jaki sposób można to zrobić?
Możemy zrobić to w ten sposób, że oczywiście ja zostawię tu wszelkie możliwe namiary na siebie, można tutaj przez redakcję się do nas odezwać, albo bezpośrednio do księdza Rafała Ostrowskiego, który rezyduje jako wikary w parafii Świętej Rodziny w Poznaniu.
Ogólnie można było podsumować pana osobę jako konserwatysta. Czy dobrze pana można tutaj tak zdefiniować pokrótce, hasłowo?
Chyba tak.
Chyba tak. Bo tak jak...
Aczkolwiek chyba mam takie pewne aspekty, które się trochę przebijają przez ten taki typowo rozumiany przez szerokie masy społeczny konserwatyzm, bo i te moje działania związane z propagacją strzelectwa, bo tak się też nie do końca chyba wpisują, nie?
No właśnie nie wiem, bo mam wrażenie, że słowo konserwatysta ma też takie pejoratywne znaczenie, tak jak nacjonalista. A tak może zmierzam do tamtej części naszej rozmowy, gdzie próbowaliśmy dotrzeć do znaczenia tego słowa i one obydwa, nie wiem, czy po prostu nie nabrały tego znaczenia pejoratywnego, a może wcale takiego.
Definicja nacjonalizmu istnieje, definicja konserwatysty jako takiego, nie wiem, czy jest tak oficjalnie sformułowana, muszę sprawdzić.
Dobrze, to może to będzie już tematem kolejnego naszego spotkania. Czy jeszcze pan Piotr Szelongowski chce coś powiedzieć może słuchaczom naszego radia, czytelnikom naszej gazety?
No, chciałbym wszystkim życzyć tego, żeby dokonali jak najlepszego wyboru 13 października, wyboru dla nich samych, żeby nie poddali się emocjom i uczuciom, które no niestety, ale czasami niektóre media próbują wznieść ponad poziom merytorycznej dyskusji.
Czy mamy szansę w tych wyborach na coś lepszego dla Polski, dla naszego kraju?
Oby tak, jeżeli wyborca będzie przyglądał się, zada sobie tą odrobinę trudu, żeby przyjrzeć się osobom na liście, sprawdzić, czym się zajmują i co chcą naprawdę zrobić, no to myślę, że jest nadzieja.
Bo o to w sumie nie zapytaliśmy pana, panie Piotrze, czym pan się zajmuje?
No, ja jestem przedstawicielem handlowym i proponuję szerokim masom społecznym dobre wina.
Interes.
Dobry interes, dobre wina, żeby móc sobie usiąść w pieleszach domowych po ciężko przepracowanym dniu, otworzyć sobie ulubione dobre wino, lampkę i na przykład posłuchać dobrej muzyki, bo też swego czasu prowadziłem sklep audiofilski, gdzie sprzedawałem zestawy właśnie takie do odsłuchu muzyki audio.
W naszym radiu niestety jeszcze muzyki nie ma, ponieważ jest ZAIX i inne takie organizacje, które nam to trochę utrudniają w takich lokalnych przedsięwzięciach medialnych, ale może kiedyś z czasem, może coś się zmieni, a może my na tyle staniemy się.
Ja mogę zadeklarować, że bo to jest faktycznie, ostatnio też spotkałem się z takim problemem, gdzieś tam w jakimś urzędzie radyjko sobie stoi, urzędnik włącza sobie, żeby w tle leciało, żeby się mu nie nudziło, czy żeby chociaż wysłuchał wiadomości, jak ma wracać do domu i jakich korków uniknąć, bo to też bardzo częste. No i okazuje się, że tam ZAIX też może wejść i powiedzieć sorry, tu musicie nam zapłacić za to radyjko.
No właśnie, te opłaty, które są pobierane przez te instytucje, bo to nie tylko ZAIX, na razie nas nie stać, ale może z czasem dorobimy się, jak to się mówi.
No to ja bym może spróbował pomóc, gdyby się udało dostać i doprowadzić do takiej sytuacji, że tak małe rozgłośnie miały jakieś specjalne ulgi, no bo w końcu to jest rozgłośnia, która jest blisko mieszkańca danej miejscowości i ona spełnia bardzo ważne, takie społeczne, bym powiedział, rolę docierania bezpośrednio do tej wąskiej społeczności i ta muzyka tak naprawdę to tutaj pewnie byłaby tylko takim miłym tłem i należałoby się pochylić chyba nad taką rozgłośnią i potraktować jakoś specjalnie ulgowo.
Prosimy dołączyć to do swojego programu wspieranie lokalnych mediów, między innymi tego, żebyśmy mogli puścić dla państwa, dla naszych słuchaczy i coś przyjemnego dla ucha, jakąś przerywnik muzyczny. Może z czasem to nastąpi. My tymczasem bardzo dziękujemy panu Piotrowi
Szelongowskiemu,
że właśnie przyszedł pan, zechciał pan przyjść do takiego radyjka niewielkiego w Mosinie, podzielić się z nami swoimi pasjami, swoimi zainteresowaniami, z naszymi słuchaczami. Zapraszamy pana, jak już będzie po wyborach, może podzielić się przeżyciami. Rozumiem, że to pierwszy raz pan startuje, czy to już jest któryś raz?
W wyborach do Sejmu pierwszy raz, ale generalnie 3 razy startowałem w wyborach samorządowych. Mogę jeszcze powiedzieć, że ideą moich startów jest oczywiście propagacja informacji na temat kresów. Z biegiem lat doszła informacja o strzelectwie, no i oczywiście obrona życia poczętego, no i problemy społeczności lokalnych, czyli tak jak w tym przypadku most.
Mamy nadzieję, że powstanie. Panie Piotrze, bardzo dziękujemy jeszcze raz. Życzymy.
Chętnie przyjdę po wyborach, bo być może już pojawi się jakiś chętny do strzelania.
Świetnie, zapraszamy do kontaktu z panem Piotrem, a panu Piotrowi życzymy samych dziesiątek w strzelaniu i dobrego wyniku w wyborach gwarantującego dostanie się do Sejmu.
Dziękuję bardzo, dziękuję.
Dziękujemy bardzo i do zobaczenia, do usłyszenia.